Kobiety, dzieje, inspiracje. To cykliczna audycja radiowa poświęcona pamięci wyjątkowych kobiet, które odegrały bardzo ważną rolę w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym oraz sportowym, zapisując się na kartach historii Polski i świata. Przełamiemy stereotypy i przypomnimy losy kobiet, których dokonania zasługują na naszą pamięć. Kobiety, dzieje, inspiracje. W każdy wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.
Były malarkami, aktorkami, rzeźbiarkami, literatkami. Tworzyły szkoły artystyczne, spółdzielnie, teatry i salony literackie. Dziś wymienia się Witkiewicza, Sienkiewicza, Tettmajera czy Żeromskiego jako tych, którzy stworzyli ferment artystyczny i legendę Zakopanego. Kobiety się pomija. Zmienimy to w dzisiejszej audycji wraz z Natalią Budzyńską, autorką książki Zakopane Artystek. Przypomnimy wkład kobiet w historię tego miejsca. Zapraszam na spotkanie z kobietami, które współtworzyły legendę polskich Tatr.
Kobiety, dzieje, inspiracje.
Moim gościem, moim i Państwa gościem jest pani Natalia Budzyńska, reportażystka, autorka biografii, także autorka książki Zakopane Artystek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy myślimy o Zakopanem sprzed 100-120 lat, mówimy Sienkiewicz, Witkiewicz, Tettmajer, Karłowicz, Makuszyński. A co z kobietami?
Tak, kobiety występują jako ich żony, kochanki, towarzyszki, przyjaciółki, koleżanki i rzadko się o nich wspomina. Zauważyłam to pisząc swoją poprzednią książkę, czyli biografię Stanisława Witkiewicza, ojca Witkacego. Kiedy czytając różne wspomnienia, szukając materiałów źródłowych, rzuciło mi się właśnie w oczy to pomijanie roli kobiet w tworzeniu Zakopanego, tego Zakopanego artystycznego, które, tego mitu Zakopanego, które jest miastem, w którym mieszkają artyści, zjeżdżają tam ze wszystkich zaborów, bo jest to to miejsce wolności takie jedyne w swoim rodzaju i oni tam tworzą i ten ferment artystyczny się tam dzieje i przez to, tworzy się ten mit Zakopanego, tej bohemy artystycznej. I te kobiety były w tych wspomnieniach i opracowaniach nawet pomijane, po prostu pomijane. Natomiast wiedziałam, że one tam także mieszkały, bywały, przyjeżdżały i ten ferment współtworzyły.
Czyli nie tylko towarzyszki mężczyzn, ale osoby, które tworzyły fenomen Zakopanego końca XIX i początku XX wieku. W pani książce one wychodzą z cienia historii. Jaki był wkład pani bohaterek w historię tego miejsca?
Przede wszystkim, to można właściwie zacząć od samego początku, on był wcale nie mniejszy niż mężczyzn. I to jest najciekawsze, że historia postawiła na twórców rodzaju męskiego, zapominając o kobietach, począwszy od na przykład od stylu zakopiańskiego, za którego twórcę uważa się Stanisława Witkiewicza i rzeczywiście on dużo zrobił, ale opierając się na wcześniejszych zainteresowaniach sztuką i dekoracją podhalańską kobiet. To malarka Andrzejkowiczówna, Magdalena Andrzejkowiczówna, która przyjechała do Zakopanego, zaczęła interesować się, zwróciła uwagę na te ornamenty podhalańskie. Ona pierwsza stworzyła jakby taką matrycę wykorzystywania ich we współcześnie robionych, wykonywanych meblach. Ona zrobiła projekty, które oddała do szkoły takiej snycerstwa, gdzie górale na jej zamówienie i jej przyjaciółki zrobili pierwsze meble w stylu zakopiańskim. I to jest bardzo ciekawe, bo na tym stylu zakopiańskim ta historia, ten mit Zakopanego się jakby rozpoczyna, można powiedzieć, od tego momentu. Tymczasem ten wkład kobiet na przykład jest zapomniany. Później dochodzimy do i artystek, które malowały Tatry i do pisarek, które wykorzystywały inspiracje tatrzańskie i krajobrazem i taką obserwacją socjologiczną Zakopanego jako kurortu w swoich powieściach czy dramatach. Czy reportażach właśnie. Aktorki, które bywając w Zakopanem animowały bardzo życie artystyczne, sprawiały, że występowały na scenach zakopiańskich, śpiewaczki, muzyczki, artystki wszelkiego rodzaju. Także właściwie gdzie by nie spojrzeć, jakiej dziedziny by nie dotknąć, to one rzeczywiście w nim działały i gdyby nie one, no Zakopane na pewno to przedwojenne byłoby życie kulturalne uboższe znacznie.
Też warto wspomnieć, że to były kobiety, które utrzymywały się ze sztuki, z literatury i to 100 lat temu. Mało tego, czasem utrzymywały swoich mężów.
To były bardzo niezależne kobiety, co zresztą niestety odbijało się niezbyt dobrze na jej życiu osobistym, bo mężczyźni, no nie chciałabym tutaj wchodzić w jakieś psychologizowanie, ale ta ich niezależność, myślę, że miała też jakiś wpływ, niezależność myśli, nie tylko niezależność taka bytowa, bo rzeczywiście wiele z nich było sławniejszych, jak Zofia Stryjeńska. Ona tak naprawdę była znacznie bardziej sławna w Polsce niż jej mąż Karol Stryjeński, którego ta powiedzmy popularność zamykała się w tym, jedynie w Zakopanem, i to była też częściowo była to popularność taka towarzyska, więc rzeczywiście na przykład Zofia Stryjeńska, bardzo sławna w dwudziestoleciu wojennym artystka, bardzo popularna też, albo na przykład Rita Sacchetto, kobieta, dzięki której August Zamoyski stał się rzeczywiście, postawił na sztukę i stał się rzeźbiarzem dzięki jej wsparciu. Ona była jego żoną, ale była też przede wszystkim tancerką znaną na scenach całej Europy. Występowała też w Nowym Jorku i ona, porzucając ten świat i tą swoją karierę, przyjechała do Zakopanego, żeby tam uczyć też, żeby tam żyć, mieszkać, razem z mężem oczywiście, ale uczyć i zarabiać jako nauczycielka tańca w Zakopanem. Mnóstwo tam tych kobiet, tyle było, no, że rzeczywiście można by o tym opowiadać godzinami, ale...
Zofia Stryjeńska, chciałam się jeszcze przy niej na chwilę zatrzymać, bo to jest też ciekawy przykład kobiety artystki, która nawet jeśli do Zakopanego przyjechała za mężczyzną, to jednak widziała to Zakopane zupełnie po swojemu. Ona kochała taką witalność, żywiołowość, w tym sensie ludowość Zakopanego?
Tak, tak. Ona chodziła również na różne wesela, brała udział jakby w tym życiu góralskim. Znała Helenę Roy-Rytardową, o której też pisze, czyli góralkę, która miała tam swój teatr, z którą się przyjaźniła, może za dużo powiedziane, ale bardzo dobrze się znały, jeździły razem. Helena ją prowadziła po różnych takich, można powiedzieć, korzennych imprezach góralskich, nie tych takich folklorystycznych, ale takich prawdziwych, głębokich korzeniach. I zresztą Rytardowa uważała Stryjeńską za osobę, która chyba jako jedyna z artystów rozumiała doskonale tą kulturę góralską, tą żywiołowość, tą szczerość jakby, szczerość kulturową, tak, tą tradycję, szczerość tradycji góralskiej. A przecież Stryjeńska, przedstawiając ją na swoich obrazach czy innych dziełach sztuki, jakie tworzyła, trochę ją też przerabiała tak po swojemu, nie? To nie było takie jeden do jeden. Tam ona się po prostu inspirowała bardzo tą twórczością, a jednocześnie przez tą swoją sztukę potrafiła i przez swoją osobowość przefiltrować ją i potrafiła oddać jej ducha. Tak można powiedzieć, myślę.
Jeśli chodzi o Stryjeńską, to też mąż ją zawiódł. Tutaj wracamy do tego tematu mężczyzn, którzy no nie zawsze mogą sobie też poradzić albo chcą poradzić z niezależnością swoich żon czy też partnerek. On nawet doprowadził do tego, że ona została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym i ta historia ich podzieliła Zakopane właśnie.
Tak, to był bardzo duży skandal zakopiański, ponieważ ja nie tyle chciałam pisać książkę plotkarską, ale na niektórych rzeczach trzeba było wspomnieć, ponieważ ja opisuję w tej książce swoje bohaterki w momencie, kiedy one przebywają w Zakopanem. No a rzeczywiście to wydarzenie było dość ważne dla Zakopanego i w życiu Zakopanego, ale też ważne w tym sensie, że pokazuje ono, jak ta niezależność kobiet i jak była oceniana często przez znajomych, przez kolegów, przez mężów, przez partnerów. To nie był pierwszy raz, kiedy Karol Stryjeński zamknął swoją żonę w szpitalu psychiatrycznym. Pierwszy raz się wydarzył na początku ich małżeństwa. Drugi raz właśnie w Zakopanem, kiedy Zocha nie radziła sobie z zazdrością i z emocjami spowodowanymi zdradą, której dopuścił się jej mąż. On był w ogóle takim flirciarzem dużym, znanym właśnie z tego Zakopanem, towarzystwo bardzo lubianym i otoczonym przez kobiety. A ona po prostu nie poradziła sobie z tym i jej reakcja była według Stryjeńskiego tak przesadzona, że należało ją po prostu spacyfikować w ten sposób, że wywieziono ją do szpitala w towarzystwie policji. Pisały o tym gazety, środowisko w Zakopanem. Wydaje mi się, że nawet nie tyle się podzieliło, co z murem, to męskie środowisko murem stanęło za Karolem Stryjeńskim, nawet nie interesując się prawdą, bo prawda była też taka, że po raz drugi lekarze w szpitalu psychiatrycznym stwierdzali, że Zofia Stryjeńska jest całkowicie zdrowa i wypuszczali ją do domu, więc że było to ewidentnie takie przemocowe działanie jej męża. No smutna, smutna historia bardzo. Ale pokazuje właśnie, jak niełatwo było być indywidualnością dla kobiety.
Jak łatwo było nazwać ją histeryczką na przykład.
Dokładnie, tak, tak.
Chciałabym, żeby wspomniała Pani jeszcze i wymieniła tutaj nazwiska rodowitych góralek, artystek, zupełnie nieznanych, bo wyciąga je Pani w książce na światło dzienne.
Pierwszą z nich była Katarzyna Sobczakówna, to była poetka góralska, która wyszła za mąż za kilkanaście lat młodszego od siebie artystę. To był koniec XIX wieku, więc to rzeczywiście był wtedy też skandal. Bardzo była osądzona i oceniona przez sąsiadów, przez górali. Także odwracało się od niej to środowisko też inteligenckie w pewnym momencie. Sprawiała im problem, ponieważ była rodowitą góralką, z prostą dziewczyną z ludu, która pisała wiersze literacką poezją, literackim językiem i rozmawiała z tymi przyjezdnymi, z miastowymi, których gościła u siebie w domu, także mówiła nie po góralsku. Także to było nie do pomyślenia, ponieważ uważano, że się wywyższa, że jakim prawem, że jej nie wolno na przykład. Takie były głosy. Natomiast była bardzo wrażliwą poetką. Zwrócili na jej twórczość uwagę na przykład taki Odyniec i też wydawcy różni, księgarze warszawscy spędzający, czy lwowscy spędzający wakacje w Zakopanem. Oni jej przysyłali książki, jak wracali do domu, także ona była literacko bardzo obeznana i oczytana. I nie wiedzielibyśmy o niej nic, ponieważ zeszyt z jej poezjami zaginął, gdyby nie to, że opisała wizytę u niej w domu inna literatka z kolei, o której też pisze w swojej książce, Zofia Urbanowska, autorka książki Róża bez kolców. I w jednym z tych rozdziałów, to jest książka cała poświęcona Tatrom i Zakopanemu, w jednym z rozdziałów opisała wizytę, taką fikcyjną wizytę kilku panów właśnie w chacie Katarzyny Sobczakówny i zacytowała kilka wierszy jej. Ciekawe jest, że ten zeszyt z poezjami zaginął, bo wydawałoby się, że powinien być przechowywany, chciałam powiedzieć, przez jej męża, artystę Karola Kłosowskiego, ale różne bywają, nie wiem, przypadki, wypadki. W każdym bądź razie jest to jedyny zapis w tej Róży bez kolcy jej poezji. A drugą góralską artystkę, którą przywołuję, była Helena Rojówna, później Rytardowa, też żona literata, dziewczyna, która też z prostej, starej, tradycyjnej rodziny góralskiej, która od samego początku interesowała się sztuką, szczególnie teatrem. W jej domu bywał Tetmajer, więc były te tradycje też takie literackie. Ona założyła pierwszy taki teatr taneczno-śpiewaczy góralski, złożony z górali. Pisała sztuki, które wystawiano na scenach. Nawet pojechała z tym zespołem swoim na wystawę światową do Paryża, gdzie chodzili po Paryżu w strojach góralskich i robili tam dużą sensację. Także ona też brała duży udział, przyjaźniła się z Szymanowskim. Jest świadectwo na przykład Iwaszkiewicza, że ona właściwie wymyśliła całą treść, całą fabułę, libretto do Harnasi Szymanowskiego, a on ją po prostu pominął. Także to jest też taki przykład tej męskiej dominacji.
No właśnie, bo kobiety tworzyły, nie tylko ta góralszczyzna je inspirowała, ale one też inspirowały takie życie społeczno-artystyczne, tworzyły, o czym już też pani wspominała, tworzyły szkoły, tworzyły spółdzielnie, tworzyły teatry i były na tym polu bardzo aktywne. W czasach, w których żyły, były równie rozpoznawalne jak mężczyźni, dziś niemal zapomniane albo pomijane. Doczekamy się ich ulic?
No to chyba się trzeba zapytać burmistrza, jest nowy z tego co wiem, w Zakopanem, więc kto wie. Chciałabym, powinnam.
I tutaj stawiamy kropkę. Polecam Państwu tę książkę. Książkę zatytułowaną Zakopany artystek. Moim i Państwa gościem była autorka tej książki, pani Natalia Budzyńska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kobiety, dzieje, inspiracje. Cykliczna audycja radiowa. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.